Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie na spotkaniu z okazji wydania monografii duetów Piekuli. Może najpierw sam siebie przedstawię, bo jestem tutaj trochę w nietypowej roli. Łukasz Korczyca. Jestem od jakiegoś czasu, mam wielką przyjemność też współpracować z Piekuli i też miałem przyjemność przyglądać się procesowi powstawania tej książki. Dlatego zapewne poproszono mnie, żebym tutaj dzisiaj trochę pomógł i poprowadził to spotkanie, w którym przede wszystkim wezmą udział artyści, których mam wielką przyjemność przedstawić, Zofia Kulik i Przemysław Piek, oraz postać też wszystkim chyba doskonale znana, której związek z duetem Piekulik też na pewno dzisiaj zostanie dobrze wyświetlony, czyli Zbigniew Libera. I przede wszystkim osoba, której zawdzięczamy w dużej mierze zaistnienie tej wspaniałej publikacji, czyli Łukasz Ronduda, który jest redaktorem tej książki i osobą, która współtworzy w tej chwili również program Muzeum, w którym się znajdujemy, który jest odpowiedzialny za to, że Piekulik znowu jest żywym tematem sztuki współczesnej. Mam taką prostą propozycję, żebyśmy to dzisiejsze spotkanie zaczęli od przyjrzenia się samej książce, bo jest to dzieło nie tylko obszerne, nie tylko oczywiście obszerne objętościowo, ale obszerne najróżniejsze rodzaje materiałów, najróżniejsze rodzaje tekstów, dosyć misternie skonstruowane i naprawdę bogate, w związku z tym chciałem poprosić może na początku Łukasza, żeby po prostu zrobił taki krótki przewodnik po tej książce, żeby objaśnił, jak i dlaczego ta książka jest skonstruowana, jaka była logika jakby powstawania tej książki, jaki jest sens takiego innego ułożenia jej.
Dziękuję. Dobrze, to przejdziemy sobie do PDF-a z książką. Tutaj mamy spis treści i tak jakby zacznę od tego, już książka powstawała prawie 5 lat, bardzo długo, tak jakby ogrom materiału, z którym się spotkaliśmy w archiwum Piekulik trochę nas przerósł nasze początkowe tak jakby zapatrywania, plany. Myśleliśmy, że ją skończymy znacznie wcześniej tę książkę. Planowaliśmy, że będzie gotowa tuż po wystawie we Wrocławiu w 2009 roku, ale wydana została no właśnie 3 lata po przewidywanym terminie, mimo iż wciąż nad nią pracowaliśmy. Cały czas też tak jakby trwała dyskusja, jak ta książka ma wyglądać, jej struktura. Punktem wyjścia było archiwum Piekulik, które jest podzielone na dwie grupy takiego materiału. Archiwum, które dotyczy Piekulik, czyli działalności Zofii Kulik i Przemysława Piekulika od końca lat 60. do końca lat 80. A drugi zbiór dokumentów to jest archiwum innych, czyli archiwum poświęcone twórczości innych artystów, którą ta twórczość Piekulik dokumentowali. Także ta książka dotyczy tylko połowy, z opracowaniem połowy archiwum Piekulik, czyli twórczości tej no właśnie duetu, twórczości artystycznej Piekulik, nie obejmuje ich działalności właśnie dokumentacyjnej, czy w pewnym sensie troszeczkę obejmuje. Warto tutaj podkreślić, że Piekulik właśnie w tamtym czasie, na początku lat 70., na przełomie lat 60., 70., odkrywali wspólnie z neoawangardą tamtego czasu sztukę procesualną. Odchodzili jako rzeźbiarze od rzeźby zamkniętej formy do formy otwartej. I również oprócz właśnie fascynacji tym nowym rodzajem sztuki procesualnej, jako jedni z pierwszych wymyślili, znaczy również uważali, że namysł nad sposobem dokumentowania tej nowej sztuki jest bardzo ważny. Także jako pierwsi zaczęli no, bardzo systematycznie wynajdować takie metodologie dokumentacji. Jest, właśnie pojawia się nowa sztuka procesualna, akcyjna, partycypacyjna, oparta o proces. I tak jakby trzeba wymyślić sposoby jej zachowania, dokumentowania. I to było bardzo ważne od początku w duecie Piekuli. Nie tylko działanie, ale i dokumentowanie na równi, traktowane jako też część strategii artystycznej. I co zostało później uwiecznione w nazwie Pracownia Działań Dokumentacji i Upowszechniania, czyli tej instytucji, którą stworzyli w latach 70. artyści. Czyli i tutaj też właśnie mamy takie, stąd też właśnie ogrom materiału, który tak jakby został zgromadzony w archiwum Kwiekulik, bowiem artyści dokumentowali bardzo dokładnie swoją twórczość, też nie było jeszcze metodologii w ogóle archiwizowania sztuki, procesu sztuki, która jest właśnie efemeryczna, nie jest w stałej formie, więc oni wynajdowali różne metody dokumentacji, nie tylko fotograficzną, slajdową, tekstową, również zbierali różne materiały, które towarzyszyły akcji. I wtedy się datuje początek tej wielkiej obsesji archiwizowania i zbierania śladów po czymś, co umyka, po czymś, co jest tylko przez chwilę. Jest taki wielki strach, żeby zachować to w jak najbardziej możliwy sposób. No tą obsesję archiwizowania mamy, znaczy możemy obserwować do dzisiaj, artyści słyną z tego. Przemysław Kwiek na przykład teraz nagrywa to spotkanie też, mimo że my też nagrywamy, okay? Ale to jest taki odruch, który zawsze im towarzyszył i wtedy właśnie się pojawił. Także zaraz przejdę do tych rodzajów dokumentów, opisując strukturę poszczególnych wydarzeń. Ale teraz chciałem jeszcze się skupić na strukturze książki. Także strukturę książki wyznacza 203 wydarzenia Kwiekulik, które są to wydarzenia, w których artyści brali udział, ich poszczególne występy, udziały w wystawach, działania w domu, wszystkie, które traktowali za artystyczne. Punktem wyjścia do tych 203 wydarzeń było archiwum Kwiekulik, ustrukturowane właśnie zgodnie podzielone na wydarzenia Kwiekulik. Było ich początkowo trochę mniej. Artyści, ta lista wydarzeń, te ponumerowane wydarzenia wzięły się z prezentacji, które artyści przygotowywali różnym gościom na temat swojej twórczości. Jakby przyjeżdżał gość do archiwum Kwiekulik i artyści mieli przygotowane slideshow, który zawsze się rozpoczynał od dyplomu Przemysława, dyplomu Zofii, a później były poszczególne wydarzenia, w których brali udział. Każde wydarzenie właśnie miało swoje miejsce w archiwum Kwiekulik i te pokazy Kwiekulik były różne. W toku tych 20 lat niektóre wydarzenia zyskały stałe miejsce w prezentacji Kwiekulik na temat samych siebie. Niektóre uległy zapomnieniu, niektóre z innych względów się nie znajdowały w tym pokazie. I dla nas punktem wyjścia była ta narracja artystów o sobie. To jak oni ustrukturowali archiwum Kwiekulik, właśnie połączenie fizycznego archiwum w Kwiekulik, czyli to były skoroszyty, teczki poświęcone poszczególnym wydarzeniom, teczki, które miały numer. Było to ściśle połączone z no, z tą strukturą pokazu Kwiekulik na swój temat, gdzie też były te numery. I każde wydarzenie zawierało zestaw dokumentów na swój temat. Mam nadzieję, że Państwo się nie nudzą. To jest niestety taki bardzo matematyczny wręcz system, który teraz tylko wystaje. Tak jakby widzimy czubek góry lodowej, ale to było bardzo, tak jakby Kwiekulik, też warto pamiętać, to jest też fascynacja matematyką, logiką, cybernetyką, bardzo racjonalnymi odłamami właśnie sztuki. I ta chęć uporządkowania, zamknięcia wszystkiego w taki zwarty system, takiej bardzo dużej, złożonej całości jest tutaj bardzo obecna w działalności Kwiekulik. Chcieliśmy to oddać również w naszej książce. No dobrze, zaraz przejdę do... Chcesz już mi przerwać? Czy... Także... No dobrze, to może przejdziemy do wydarzeń. Pokażę, jak one wyglądają w swoich... jak wyglądają poszczególne części książki podzielone na wydarzenia. Także tutaj mamy właśnie tę część poświęconą wydarzeniom. I mamy na przykład dyplom Przemysława Kwieka. I każde wydarzenie składa się z opisu tego wydarzenia, z materiału wizualnego, który jest związany z tym wydarzeniem. I to jest najróżniejszy materiał wizualny, tak jak powiedziałem. W przypadku Kwiekulik to były, szczególnie na początku, akcje dokumentowane wieloma mediami. Na slajdach, na zdjęciach, na filmach 8 mm, również film Forma Otwarta jest na taśmie 35 mm. Wydarzenia były dokumentowane również w formie zapisów, notatek, tekstów, również wszystkie pisma, które mi towarzyszyły. Tutaj jest jakieś podanie Przemysława Kwieka do dziekana. Także każde wydarzenie składa się z tego typu dokumentów, które opracowywaliśmy. Praca nad książką polegała na digitalizacji tych dokumentów i przepisywaniu ich. Tutaj mamy właśnie skan danego dokumentu, a tu mamy jego dokładną transkrypcję. Pod każdym dokumentem, czy to jest transkrypcja, czy to jest właśnie skan tego dokumentu, widnieje tutaj taka cyfrowa sygnatura. To jest tak jakby i pod każdym zdjęciem mogą Państwo to zaobserwować. Jest to taki znak, że jest to taka pozostałość, taki znak, że archiwum, praca nad tą książką polegała również na takiej digitalizacji całego archiwum, wszystkich materiałów, wszystkich dokumentów, które teraz są cyfrowe, mają własną sygnaturę i można z nich korzystać. Jest ich znacznie więcej. To jest oczywiście tylko wycinek. Chciałem teraz powrócić do struktury książki, do spisu treści. Tak. Książka tak jakby książka jest zorganizowana wokół tych 203 wydarzeń Kwiekulik. Na początku są teksty, krótkie teksty redaktorów, czyli mój i Georga Schulhamera, tworzący taki lekki kontekst dla lektury tej książki, która, mając 560 stron, składa się... 540 stron jest wypełniona dokumentami, po prostu zeskanowanymi, przepisanymi. Staraliśmy się w bardzo obiektywny sposób opisać te dokumenty, a mało interpretować. Czyli ta książka ma... To jest książka prezentująca dokumenty. Na samym końcu mamy eseje, dosłownie po dwie, trzy strony krótkich takich kontekstualizacji tych dokumentów. Są to eseje przez różnych badaczy, z różnych stron oświetlających ten proces pracy nad archiwum. Także jednak chcieliśmy tą warstwę interpretacyjną trochę, troszeczkę ją zneutralizować i przede wszystkim pokazać archiwum, jego złożoność, jego strukturę i jego zawartość. Tak jakby wciąż mamy nadzieję, że ta książka stanie się takim, w sensie bazą dla interpretacji, na które teraz w pewnym sensie czekamy, czy jest właśnie teraz materiał, żeby zacząć analizować twórczość Piekulik, archiwum, które było bardzo zamknięte. Wielu ludzi też nie zdawało sobie sprawy, jak bogata była ta twórczość, też ze względu na w pewnym sensie utrudniony kontakt z artystami, pewien mit o ich nieprzystępności. I bardzo funkcjonowało publicznie tylko kilka czy kilkanaście wydarzeń, które były dość mocno znane, a reszta była ukryta i ta książka je odkrywa. Także te interpretacyjne części są bardzo podporządkowane tym dokumentom. Również tak jakby po prezentacji wydarzeń jest dział poświęcony PDDiU, czyli galerii, którą artyści, archiwum Kwiekulik de facto w swojej pierwotnej formie, które artyści prowadzili u siebie w domu w latach 70., które również rekonstruujemy tutaj na wystawie w sercu kraju. Można je oglądać za tą ścianą. Jest to pokój, który Kwiekulik przeznaczyli na wystawy. Również pracowali tam, robili chałtury, przyjmowali gości, wychowywali syna. Tak jakby jest to taki bardzo, taka ich dzieło totalne, tak to ujmujemy. Ta wystawa, ten szereg wystaw robionych metodą gry wizualnej, że jedna wystawa nakłada się na drugą, to się rozrasta w taki palimpsest. Także ta część jest poświęcona właśnie tej instytucji, którą artyści stworzyli, która zawierała również oprócz dokumentacji ich twórczości innych artystów, archiwum Kwiekulik, które przetrwało do dzisiaj, które właśnie ta książka jest opracowaniem. Później mamy teksty źródłowe Kwiekulik, teksty artystów wyprodukowane przez nich w różnych momentach ich twórczości. Słownik Kwiekulik, który tak jakby daje taki wgląd w mowę, w specyfikę języka Kwiekulik. Artyści chcąc, wymyślali własne określenia na wiele fenomenów, z którymi się spotykali w życiu, nie wiem, artystycznym, w twórczości. Tutaj mamy takie terminy, jak właśnie sztuka wyrywania zębami tego, co się należy, czy administrowanie sobą. Taka utopia własnego języka, który określa coś bardzo specyficznego dla artystów. I słownik epoki, czyli wyjaśnienie najważniejszych terminów, które się pojawiają w tej książce, które związane są z tymi dwoma dekadami PRL-u, w których to dekadach Kwiekulik tworzyli, z którymi się to dekadami zmagali. I warto tutaj podkreślić, że cała ta książka jest o Kwiekulik, ale tak naprawdę strategia Kwiekulik była bardzo mocno związana z konfrontowaniem się z rzeczywistością, z walką o zmianę tej rzeczywistości. Kwiekulik działali jak tacy, wzorowi uczniowie Oskara Hansena w dużej skali. Ważne, oni chcieli działać na poziomie państwa, tak jakby zmieniać, chcieli, żeby sztuka była taką wartością modernizacyjną. Uczestniczyć, że sztuka powinna uczestniczyć w modernizacji państwa. I to jest taka różnica względem artystów, którzy wtedy działali, którzy byli bardziej skupieni na swoich strategiach takich no bardziej intymnych, powiedzmy skupionych na grupie przyjaciół czy ludzi związanych z daną galerią. Znaczy, to wyróżnia właśnie Kwiekulik, ta skala. Nawet jeżeli było to bardzo utopijne i skupiało się do, kończyło się na organizowaniu we własnym mieszkaniu wystawy, która miała protestować przeciwko wojnie, czy przeciwko problemowi głodu w Afryce. Tak jakby... I tutaj Kwiekulik właśnie walczyli, byli bardzo zrośnięci z tą epoką, z tymi dekadami, z 70 latami, 80, z tym powoli upadającym PRL-em. I paradoksalnie jest to taka książka o, wręcz o kulturze wizualnej PRL-u tych dwóch dekad. Te fenomeny, z którymi oni walczyli, takie jak właśnie pracownia sztuk plastycznych, czy w ogóle ten aparat administracyjny państwa, ta cała biurokracja, te wieczne, znaczy te paradoksy, cała hipokryzja tego systemu, niestety tutaj jest, znaczy niestety, jest utrwalona. Tak jakby oni ocalili coś, z czym walczyli. Jak wiemy, archiwum na przykład PSP już nie ma, a tylko w archiwum Kwiekulik, czyli w archiwum największego antagonisty PSP, możemy znaleźć ślady czy dokumenty na temat PSP. Ostatnio właśnie tutaj Zofia miała wykład o PSP jako znawczyni, bo nie było nikogo, kto mógł go dostarczyć, także jest to i czyli też warto by podkreślić taką sytuację w tej książce, że Kwiekulik, stworzyli archiwum Kwiekulik, które jest ich takim dziełem totalnym. Co to znaczy? To znaczy, że wszystkie wydarzenia są ze sobą powiązane. My próbowaliśmy w tym momencie oddać tam to skomplikowanie tego systemu poprzez taką nakładkę na te wydarzenia takiego systemu wzajemnych odniesień i powiązań między wydarzeniami, które no właśnie są bardzo mocno powiązane. To nie są odrębne, tak jak zazwyczaj artysta ma dorobek, że tworzy odrębne dzieła i one mają tytuł, one, nie wiem, funkcjonują na jakichś wystawach. Kwiekulik operowali głównie właśnie projekcjami slajdów i tworząc dokumentację własnej sztuki i sztuki innych artystów, powiększali swoje archiwum slajdów. I prezentując dane wydarzenie, daną projekcję, wybierali z tego archiwum slajdy, które po projekcji wracały do tego archiwum dokładnie w te miejsca, w których zostały wyjęte. Mogły również być użyte w innej konfiguracji, w innej projekcji. Czyli tak jakby bardzo wiele działań stanowi pożywkę dla kolejnych działań. Tak jak tutaj Państwo mogą zobaczyć w tym pokoju Kwiekulik w zrekonstruowanym PDDiU, jest to pokaz wystawy, która jest robiona na wystawie. Jeszcze na tej wystawie jest kolejna wystawa, dodawane są kolejne elementy, tak jakby to wychodziło z takiego przekonania właśnie o tym braku autonomii pewnych działań, że zawsze działamy w kontekście stworzonym przez kogoś i nasze ruchy, tak jakby, czy nasze poczynania będą miały wpływ na kogoś, kto, nie wiem, przyjdzie po nas. Tak jakby takie poczucie bycia właśnie organicznie związanym z rzeczywistością, z innymi ludźmi, było bardzo ważne dla tego duetu. W przeciwieństwie do strategii, powiedzmy, innych artystów, którzy dzielili to doświadczenie oddzielali na przykład chałtury od sztuki. Tutaj mamy powiązanie chałtury ze sztuką. Bardzo wiele sztukę od polityki oddzielano. Artyści Kwiekulik powiązali tak najbardziej. Chcieli pewnej koherencji i organiczności doświadczenia, wbrew dominującym właśnie, czy ta epoka wymuszała pewne podziały wśród innych artystów. No dobrze, to ja może już skończę.
Dzięki bardzo. Łukasz już dużo jakby powiedział o totalności projektu Kwiekulik i jego radykalności. Jednym z chyba z kluczowych wymiarów właśnie radykalnych tego projektu było to właśnie, o czym Łukasz wspomniał, jakby zatarcie czy przełamanie pewnych konwencjonalnych granic, które zwłaszcza były mocno ustanowione w systemie realnego socjalizmu. To właśnie granice jakby dobrego obyczaju, ale też granice tego, co jakby wolno, jakby, czego nie wolno, pewnych pisanych i niepisanych zasad. Czyli przede wszystkim złamaniem właśnie tabu pomiędzy artystą a osobą zaangażowaną w rzeczywistość społeczną, pomiędzy działalnością artystyczną a życiem prywatnym i tak dalej, i tak dalej. Z tego wszystkiego powstała ta monumentalna książka, która jest zapisem 20 lat, prawie 20 lat waszej wspólnej pracy. Potem wiemy, że pod koniec lat 80. wasze artystyczne drogi życiowe się trochę rozeszły. I ta książka okazała się, jak rozumiem, takim dosyć intensywnym powrotem do tamtych czasów, bo 5 lat pracy nad książką to też jest spory kawałek życia. Dlatego chciałem ciebie, może Zofia, zapytać o to, jak ten proces powstawania książki wygląda z perspektywy właśnie artystki. Jak ty odczuwałaś ten moment właśnie powrotu do archiwum Kwiekulik?
Był bardzo bolesny, ale to jest tak jak z każdą czynnością. To znaczy, kiedy ma się dojść do tej czynności, to jest to bolesne, ale kiedy się już tkwi w danym wydarzeniu czy w robieniu czegoś, trudno się oderwać i wrócić znowu do tego stanu początkowego. I w jakimś sensie cierpiałam, że to robię, bo poprzednio udało mi się oderwać od Kwiekulik i robić swoje własne rzeczy. Więc powrót, no to w ogóle długa historia tego powrotu do Kwiekulik była. To jest następna właśnie historia. Teraz jestem w sytuacji takiej, kiedy to jest skończone i nie bardzo wiem, co mam robić. To znaczy, dalej opracowujemy archiwum, szczególnie innych, bo ta książka dotyczy Kwiekulik. Ale innych tutaj jest właściwie prawie nie ma, chyba że to są działania grupowe. Jest ich bardzo dużo na początku lat 70., a potem one się wykruszają i już raczej są to nasze indywidualne wydarzenia. Natomiast tak od czasu do czasu ja wracałam do Kwiekulik, to znaczy pod wpływem nacisków osób zaprzyjaźnionych. Taką osobą zaprzyjaźnioną był Jerzy Truszkowski, który chciał bardzo koniecznie zrobić wystawy o Kwiekulik, więc ja mu przygotowałam jakiś materiał. Taką zaprzyjaźnioną osobą był i jest Zbigniew Kigbera, który mieszkał z nami przez kilka lat i z którym dyskutowaliśmy na temat przeszłe. No wiadomo, on jest człowiekiem młodszym i może nie doświadczył wszystkiego. Ale myśmy się konfrontowali z nim, opowiadając mu i próbując wytłumaczyć te nasze, to co zrobiliśmy, dlaczego to zrobiliśmy, bo zarówno i Jurek, jak i Zbyszek zadawali takie bardzo podstawowe pytania, na które myśmy poprzednio w ogóle nie próbowali nawet odpowiedzieć. Traktując, znaczy, bo tak jest właśnie, że jak się coś robi, to jak rzemieślnik coś robi, to nie zadaje sobie pytania, po co konstruuje ten but, prawda? On go stara się go wykonać jak najlepiej. I jeżeli myśmy przyjęli tą strategię działań, dokumentacji, upowszechniania, to myśmy to robili w sposób rzemieślniczy najlepiej, jak potrafiliśmy. I zarówno jeżeli chodzi o warsztat, sprzęt, czas poświęcony, wyobraźnia i wszystko. I wiedza, prawda, gromadzona przez cały czas. Więc Zbyszek nam zadawał takie pytania, które nas wytrącały z tego oczywistości tej naszej poprzedniej. No nie zadawaliśmy sobie w pewnym momencie już pytań, po co robimy, po prostu to robiliśmy. I to było bardzo cenne, taka konfrontacja z młodszym pokoleniem.
Nie, ja właściwie ich reanimowałem w pewnym momencie, ale nie udała się reanimacja i oni umarli i powiedzieli mi pewnego dnia, wiesz co, bo my jesteśmy ostatnim naszym dziełem, jesteśmy tylko tak w pleksji nas znalazł, z tym ogrodem, tym domem i tym wszystkim, i tym Przemkiem siedzącym tam na fotelu i my w pleksji, tak zalani, to jest nasze ostatnie dzieło, że jakby umarliście wtedy i wtedy i później powstała Zofia Kulik, no, jak Przemek został Przemkiem Fejkiem.
Ta Zofia Kulik, ale Przemek cały czas się odgraża, że po pierwsze Kwiekulik się nie skończyło, a po drugie, że jego działalność późniejsza, chociaż niewystarczająco doceniana, jak twierdzi, to może pozostanie w historii mocniej niż moja twórczość. Ale tu przy okazji chciałam podziękować Przemysławowi, że przyszedł na to spotkanie, bo ja wcześniej prezentowałam Kwiekulik przy różnych okazjach i jego wtedy nie było. Więc dziękuję. I chciałam też podziękować i Łukaszowi Rondudzie i zespołowi, który pracował nad książką. Osobom tym, które nie są tutaj obecne, ale które spotykały się z nami w Polsce, a to był Georg właśnie i taka historyczka sztuki mod Jacqueline. Przez te lata przyjeżdżali do nas i w pewnym momencie Łukasz nazwał mój dom hotelem Kulik, ponieważ tam się odbywała ta burza mózgów, jeżeli chodzi o selekcję materiałów głównie. Chciałam podziękować również, może nie, tylko odwołam te podziękowania swoje do Kolofonu, który na końcu tutaj jest tej książki, gdzie właśnie już numerycznie czy po nazwisku dziękuję wszystkim, którzy mi pomogli. Nie wiem, co jeszcze.
Dobrze, ponieważ Przemek też już został właściwie wywołany do głosu, to ja chciałem zadać właśnie Tobie, Przemek, pytanie. Bardzo w zasadzie proste. Jesteśmy w momencie uroczystym, kiedy ta książka ujrzała światło dzienne. Jesteśmy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w sercu kraju, tu w Warszawie. Za ścianą jest prezentacja muzealna Kwiekulik. Mamy pełną salę publiczności. Czy to znaczy, że Kwiekulik ostatecznie zwyciężyło i Wasza misja jest z sukcesem wypełniona?
Tak, jak najbardziej. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast bardzo ciekawa jest historia następująca, że na przykład, żeby Państwo sobie tak osiedli, prawda, w tej sytuacji realnej, w jakiej my żyjemy po prostu, czyli krótko mówiąc w Polsce, no. A przedtem, w tamtych latach, no, w takich systemach, z jakimi mieliśmy do czynienia i większość z Państwa też. Otóż de facto Kwiekulik skończyło się, można powiedzieć, 88 rok, tak? No mniej więcej. I ta książka, te wszystkie materiały, jakie w niej są, no liczmy, niech będzie od 88 roku, dodajmy 5 lat. No, na przygotowania właśnie, na pracę, na zbieranie, uzupełnianie itd., itd. Czyli w roku 88 dodać 5, to który jest rok?
93.
No niech będzie w 95. Ta książka w tym kształcie, jaki jest, śmiało mogła się ukazać w 95 roku. Ile Państwo stracili czasu? No nie tylko Państwo.
Ale ile? Dudy nie było.
Proszę?
No Dudy nie było.
Ale...
No Dudy nie było i komputery zdaje się były takie jakieś...
Ale czy to rzeczywiście jest prawda, czy ta książka mogła się ukazać w 93 roku i dlaczego się nie ukazała?
To znaczy się w 95 już z hukiem, po prostu wszystkie materiały, jakie są w tej książce, już były. Oczywiście, że struktura i tak dalej, no... bardzo jest ważna historia, no ta książka... Mam to mówić, czy ty chcesz sama powiedzieć? No, o tym, że dlaczego ona w ogóle wtedy nie powstała, a mogła. Dobrze, a w każdym razie chcę jeszcze raz zaznaczyć. Wszystkie te materiały, jakie w niej są, już wtedy były, no to po prostu, no.
Były materiały martwe, nie było chęci zrobienia czegokolwiek z nimi, ponieważ ja byłam zajęta swoją twórczością, a ty swoją. Niestety, żeby coś zrobić, to musi być tak zwany podmiot działający, żeby to robił. A w wypadku na przykład moim bardzo ważne jest emocje, które dają mi energię do tego, żeby coś robić. Ja wtedy byłam w takiej sytuacji, że wręcz chciałam zapomnieć o Kwiekulik i odrzucić i nienawidziłam tych lat wspólnych działań i tak dalej, więc ona nie mogła powstać z tego prostego powodu.
To ja chciałem prosić Zbyszka w takim razie o to, żeby on to skomentował, bo rok 95 to jest w zasadzie moment, w którym ty też zaczynasz być już bardzo aktywny na scenie artystycznej i zaczynasz realizować też jedne z najważniejszych projektów swoich w tamtym czasie. I tu możesz w takim razie powiedzieć trochę o tym, dlaczego wówczas nie ukazała się ta książka, a w zasadzie w jaki sposób Kwiekulik mimo to był obecny w twoim myśleniu i twoich kręgu.
Ja myślę, że ja część prawdy powiedziałem, no tak, no jasne, książka nie mogła powstać, bo ona nie była tym zainteresowana. Przemek by sam tego nie zrobił, ale też nie za bardzo chyba był tym zainteresowany. Ale nie dlatego nie powstała ta książka, ona nie powstała dlatego, bo po prostu nie, w ogóle nie było żadnego zainteresowania, czy po prostu powiedzmy sobie szczerze, nie było zainteresowania, nikt nie objawiał jakiegokolwiek zainteresowania. Raczej myśleliśmy, że to dojdzie do tego, że całkowicie wszystko zostanie zapomniane i nic już nigdy się nie ukaże i nic już nigdy nie będzie. I też ta sztuka, którą uprawia Kwiekulik, no to akurat w 95 roku, no nie bardzo ktoś już zdawał się, że też umrą niedługo wszyscy, którzy w ogóle pamiętają, że taka sztuka istniała. Bo nikt o tym nie pisał, nikt o tym nie wiedział, nikt tego nie zrobił. Przecież ja dlatego zrobiłem pracę Mistrzowie, między innymi, i dlatego mam może więcej prawo mówić o tym, o powodach, na których ta książka się okazała, bo ta moja praca Mistrzowie o tym mówi. I to właśnie chcę zauważyć, że te artykuły, fałszywe moje artykuły, ale które uważam, że powinny się ukazać, to lokowałem je właśnie w latach 90., ponieważ w sposób naturalny to właśnie w latach 90. powinno się mówić o tym, co się działo w latach 70., tak? To się działo w latach 70., to już te 10 lat przegrody pozwala na to, żeby mówić już o tym i jakby pokazywać, co było najważniejsze w tamtym czasie. No, tego nie zrobiono po prostu. I teraz dalej możemy sobie mówić, z jakich powodów, no ale może się zatrzymajmy, bo już te resztę...
Tak, ja raczej chciałem, żebyśmy porozmawiali o pozytywnym aspekcie tego, że ja raczej patrzę na to w sposób optymistyczny, że cieszę się, że akurat ta książka ukazuje się teraz, w takim, a nie innym jakby okolicznościach też instytucjonalnych, kiedy też istnieje już pewien kontekst stworzony, w którym ta książka, myślę, może się rozwinąć i może stać się rzeczywiście inspirującym bardzo materiałem. Jednym jakby może ta książka z pewną jakby skalą też trochę przypomina taki wielki jakby podręcznik. Czy możesz, Zbyszek, jeszcze kilka słów powiedzieć o swoim jakby doświadczeniu ze studentami sprzed paru lat z Pragi? Bo to doświadczenie w jakiś sposób, jak zrozumiałem, też było inspirowane właśnie Kwiekulik.
Teraz, no nie wiem, może to nie jest ten najważniejszy moment, ale jak mnie wyzywasz do tablicy, no to proszę bardzo. No nie w jakiś sposób, tylko w zupełny sposób było inspirowane tym. No, ja się nigdy nie pchałem, żeby być jakimś tam nauczycielem, czy profesorem, czy czymś, no, ale ci Czesi powiedzieli, jak ty tutaj jesteś, to nie możesz tak być sobie tu i nic nam nie dać siebie, że jesteś i musisz tutaj coś dla nas zrobić. No, mnie przekonać do tego, że no dobra, zgodziłem się, ale jak sobie pomyślałem, co ja mam robić teraz z tymi studentami, co ja to cholery mam robić ze studentami? To sobie pomyślałem o nich i po prostu to wszystko sobie przypomniałem, co żeśmy gadali i co tam oglądałem w archiwum, bo akurat byłem jednym może Jurek był drugim też takim, może Maryla Sitkowska jeszcze trzecia, która, który w tym czasie znaliśmy mniej więcej tą twórczość, którą tu możecie zobaczyć. Pewnie nawet nie wszystko, ale, no, ale dużo z tego znaliśmy. No i dlatego zacząłem ten program swój. No, tam oczywiście pojawia się Oskar Hansen, no, bo się pojawia, to przez nich się pojawia, ale mnie jakby Oskar Hansen sam nie zainteresował nigdy na tyle, żeby jego metodę stosować, bo mało miałem z tym styczności, czy mało bym miał do powiedzenia. Natomiast to, jak oni przetworzyli Oskara Hansena, to jest bardzo ciekawe i myślę, że wszyscy studenci chcieliby się z tym zapoznać i myślę, że Łukasz jest świadkiem na to, że nasze zajęcia się skończyły, to dobrze jakby, że to odniosło pewien sukces i to mi się podoba, po prostu to jest fajna metoda pracy ze studentami.
Łukasz, ja myślę, że ty powinieneś powiedzieć, bo jesteś najbardziej może w tej kwestii kompetentną osobą. Dlaczego właśnie dzisiaj jest ta książka i ten dorobek Piekulik wydaje się bardzo jakby na czasie i na miejscu, jak były twoje główne powody, na czym polegała twoja punkt wyjścia i fascynacji Piekulik? Co było w tym projekcie najważniejsze dla ciebie?
Tak, dlaczego dzisiaj i dlaczego ja? To, no ja muszę powiedzieć, że generalnie przez Piekulik zaczyna się mój kontakt ze sztuką współczesną w ogóle, także to było jakieś kilkanaście lat temu, kiedy właśnie pisałem pracę magisterską o artystach. No i to było bardzo ciekawe doświadczenie, bo przyjrzałem tam z Łodzi do archiwum. No i tam była wciąż taka bardzo duża, tam była zawsze jakaś sprawa, taka pasja, wciąż jakaś energia przeciwko pewnym nierozwiązanym sprawom. I mimo iż kontaktowałem się z artystami współczesnymi, którzy działali z moimi rówieśnikami, to tam właśnie w archiwum Piekulik była wciąż taka, nie wiem, taka niesamowita energia i pasja do pewnych spraw, które należy wciąż walczyć. Tak się zdarzyło, że miałem również praktyki w Galerii Foxal w tym samym, mniej więcej zaraz na początku, jak się zacząłem interesować Piekulik. I tam miałem, to był już właśnie nowy Foxal, Fundacja Galerii, wystawa Douglasa Gordona. I tak jakby był totalny powrót do tej sytuacji z lat 70. Tak jakby okazało się, że wciąż pewne relacje są bardzo aktualne, te napięcia. Tak jakby miałem praktyki cały dzień w Galerii Foxal, wracałem na noc do Łomianek, to miałem w ogóle analizę tego, co się dzieje w Galerii Foxal. Później wciąż taki powrót do pewnej sytuacji z lat 70., która nagle się okazała jakąś bardzo współczesną sprawą dla mnie, więc ona mi przesłoniła tę współczesność w jakimś sensie, więc zacząłem to rozwijać. No dobrze, no i to się skończyło teraz, powiedzmy, w przypadku Piekulik tą książką, która powstawała bardzo długo, bo myślę, że tutaj to jest te kilkanaście lat mojej współpracy, głównie właśnie z Zofią, kiedy na różne pokazy, różne wystawy, które robiłem, przygotowywaliśmy różne fragmenty archiwum, różne prace, które w różnych kontekstach z dwóch czy trzech wydarzeń tak jakby powoli opracowywaliśmy to archiwum. Zofia też uczestnicząc w innych wydarzeniach starała się powoli opracowywać to archiwum. I w momencie, kiedy Georg Schulhammer 5 lat temu jakby stworzył warunki dla produkcji tej książki, on ją de facto wspólnie z Zofią wymyślił, stworzył warunki finansowe, jakby zaprosił mnie, żebyśmy wspólnie to zrobili, ta praca przyspieszyła to opracowywanie, które już wcześniej powoli się działo. I ostatnie 5 lat to jest właśnie głównie praca. Też bardzo duże poświęcenie Zofii Kulik, chciałbym tutaj podkreślić, która zrezygnowała z własnej twórczości na ten czas i poświęciła się Piekulik, co jest bardzo dużym heroizmem, powiedzmy, jakby odsuwając bardzo pełną sukcesów karierę. A współcześnie, co jest ważne, czy to było mnie, tak, teraz współczesności. Myślę, że to, co wspomniałem, że na przykład dla naszego muzeum jest istotne to, że Krykulik, no my jesteśmy taką instytucją, która bez przerwy walczy o własne przetrwanie i bez przerwy na własnej skórze uczy się, jak z dużym niezrozumieniem spotyka się sztuka współczesna, no, szczególnie w kontekście instytucji, nie wiem, państwa, biurokracji rządzących. No i to jest przede wszystkim doświadczenie sztuki Krykulik, tak jakby zderzenie z nierozumiejącą sztuki, znaczy specyfiki sztuki współczesnej biurokracją, czy właśnie państwem. Krykulik od początku postulowali sztukę jako sposób, jako no, pewną siłę modernizacyjną. To jest dla nas bardzo ważne w programie tego muzeum. Tak jakby no, uświadomienie tej roli, to muzeum też po to powstało, żeby nie wiem, towarzyszyć modernizacji tego kraju. Artyści Krykulik, no właśnie, tak jak już mówiłem, jako jedyni działali w dużej skali, tak jakby biorąc tą terminologię hansenowską, że od razu odnosili swoją strategię do całości, do kompleksowo walczyli o miejsce awangardy, o miejsce sztuki współczesnej, nowoczesnej sztuki w instytucjach, żeby ta sztuka, żeby stworzyć instytucje dla tej sztuki, żeby ta sztuka zmieniała społeczeństwo. I to jest dla nas współcześnie bardzo ważne, bardzo istotne i tak jakby wydaje mi się, że no oczywiście realia się zmieniły, w latach 70. mieliśmy inną modernizację, teraz mamy inną modernizację, ale ta struktura działania w konfrontacji właśnie z tej dużej skali jest bardzo istotna. W pewnym sensie dopiero teraz się ta sytuacja, dlatego można mówić o zwycięstwie Krykulik, ale nie tylko w tym sensie, że Krykulik są w muzeum i tak dalej, ale w takim zwycięstwie w ogóle, no nie wiem, sztuki współczesnej w Polsce. Jesteśmy tutaj w muzeum, mamy bardzo dobre instytucje, już w tych instytucjach sztuki współczesnej hierarchia artystów jest właściwa, jest nawet jakiś rynek sztuki, jest tak jakby ta infrastruktura, której nie było wtedy, kiedy ci artyści działali, już jest, tak jakby to co walczyli, żeby tak jakby zmienić no, instytucję, strukturę, walczyć, żeby na przykład upaństwowić to, co oni robią, tą sztukę awangardową. To się dokonało dopiero teraz, niedawno, z ostatnich 10 lat, to jest ta zmiana instytucjonalna w polskiej sztuce, którą obserwowaliśmy i to jest ten postulat Krykulik, który się dokonał. No, ważne jest też w tym doświadczeniu Krykulik to, że no to archiwum było bardzo ważne, no, stanowiło pewną ciągłość dla ciągłość historii polskiej sztuki, którą oni zachowywali. Duże instytucje wtedy tego nie robiły. To właśnie ten archiwum Krykulik to trzymało dla nas. No i w pewnym sensie no jest te instytucje, które teraz powstały, w jakimś sensie no wciąż mogą bardzo dużo czerpać z tego, z tego archiwum. No, może tyle.
Dzięki. To może zanim, bo myślę też, że będzie ciekawe rozmawiać trochę z publicznością, ale chciałem jeszcze wrócić na chwilę do samej książki i zadać wam, tobie Sofia i Przemek, takie pytanie trochę może osobiste, was osobisty jakby stosunek do tej książki, bo wiele o niej usłyszeliśmy w jak różny sposób, można ją traktować, na ile ważnych sposobów jest ona istotna. Jak wy uważacie, dla was ta książka jest w pierwszej kolejności, była mowa na przykład w swoim przypadku Sofia o poświęceniu, czy też jakimś rodzajem procesu badawczego, czy też procesu archiwizacyjnego, bo też o tym mówiliśmy, że ta książka też powstawała równolegle z procesem digitalizacji tego archiwum, czyli de facto jakby próbą uczynienia tego archiwum bardziej dostępnym i zabezpieczenia jego właściwym. Czy też powinniśmy to traktować po prostu jako 204 wydarzenie Kwiekulik, jako kolejne dzieło?
Książka jako 204 wydarzenie, tak? Ja na to mówię obiekt, więc może tak. Ale jeżeli chodzi o to, czym jest ta książka, Łukasz już wspomniał, że ilość tych wydarzeń powiększała się w trakcie opracowywania materiałów. Na początku to było 126, potem coraz więcej i więcej w toku takiej analizy, dyskusji i tak dalej. I właściwie ta ilość jest umowna, chyba. Jest to taka metoda, książka w ogóle jest taką metodą porządkowania. Ja pamiętam, że bardzo trudno było nam brać udział z Kwiekiem w wystawach. Właściwie od początku samego, jeszcze na początku lat 70., ponieważ myśmy nigdy nie kończyli swoich prac. One były zawsze jakieś takie do zmodyfikowania. Zawsze były obudowane komentarzem, który bardzo drażnił naszych kolegów i koleżanki. Były te nasze wypowiedzi traktowane jako nazbyt publicystyczne, nazbyt polityczne, jakieś takie pseudo zaangażowane. Podejmowaliśmy te tematy, które propaganda podejmowała, więc raczej należało tych tematów unikać i tak dalej. To, co już też Łukasz mówił o tym relacyjności wydarzeń jednego do drugiego i trzeciego i tak dalej. Mieliśmy ten plan, żeby stworzyć taką siatkę odniesień numerycznych, prawda, między poszczególnymi wydarzeniami. To było trochę, powiedzmy, jeszcze więcej czasu byśmy musieli na to spędzić, żeby to wykonać. Ale w zasadzie, ponieważ żadna wystawa nie oddawała idei tej pracy, takiej układu odniesień wydarzeń do wydarzeń, to w zasadzie książka jest taką jedyną chyba metodą, żeby to jakoś stworzyć pewną strukturę, gdzie te wydarzenia mogłyby właśnie zaistnieć w jakimś porządku. Być może, że ponieważ to jest linearnie się, prawda, otwiera strona za stroną i te wydarzenia oczywiście każde podlegało pewnej selekcji, materiał podlegał selekcji, to moim takim marzeniem, nie wiem czy nie następnym projektem, byłoby, aby każde wydarzenie teraz wziąć na warsztat i uzupełnić o te rzeczy, które wypadły z tego procesu selekcji i stworzyć takie po prostu teczkę czy wydawnictwo poświęcone jednemu wydarzeniu, każde, czyli powstałoby ileś tych tomów.
Czyli rozmnożyć tą książkę na 200 tomów.
Tak, dokładnie, na 200 tomów. Słucham? 204 wtedy, tak, a może jeszcze byśmy uzupełnili jakieś następne, bo my jesteśmy otwarci, prawda? Nas się wszystko zmienia, zmieniało i tak dalej. Więc absolutnie ja bym się nie trzymała tych 203 wydarzeń. No, to takie plany.
Proces, dokąd zmierza ten proces? Czy czegoś się dowiadujecie przy okazji nowego Kwiekulik? Czy ty się czegoś dowiedziałaś nowego Kwiekulik z tej książki? Czy pracą nad tą książką?
Przypomniałam sobie różne rzeczy i właśnie zastanawiałam się nad strukturą w ogóle pamięci, bo pewne rzeczy oczywiste w trakcie badań okazywały się totalną bzdurą i nieprawdą. I no i tak, to jest...
Przemek.
Ja się dowiedziałem wielu rzeczy, bo Zosia tam w pewnych momentach otworzyła swój dziennik tajny i zrobiła trochę reprodukcji z tych zapisów, ale to jest szczątkowa historia. Mówię, kiedy wreszcie ten dziennik będzie dostępny, bo tam ona będąc na tych setkach wydarzeń, nie tylko naszych, tylko właśnie kolegów różnych, cały czas robiła notatki. I to była ta nowość w tej książce, którą ja zażyłam. Natomiast oczywiście, dlaczego absolutnie się zgadzam z tym, że Zosia mówi, że teraz następną funkcją powinna być rozmnożenie na osobne wydarzenie, nie dlatego, żeby się tam Ale po prostu, nie no, tam ilością wydawnic, ale chodzi o to, żeby po prostu było user friendly, jest takie słowo. Ta książka jest niestety przez swoje nagromadzenie, ona nie jest user friendly. Ona, jest tam masa drobnych reprodukcji, które powinny być większe, bo po prostu trzeba lupę brać, a jak się weźmie lupę i się na to patrzy, to widać ziarno, ten, raster, przepraszam.
No to odkryliśmy sektor.
No
ale
właśnie.
Tak naprawdę wiesz, że 204 tomy są bardziej user-friendly niż jeden.
No oczywiście, bo wtedy będzie można zrobić tam jest tam na przykład tam reprodukcja takiej bardzo fajnej pracy ze sztuki polskiej. Ona jest wielkości 6x6. Ona powinna być, a naturalna wielkość była no taka o, no to ona powinna być taka. Coś to szkodziło w wydawnictwie A4 zrobić taką reprodukcję, zwłaszcza, że jakość zdjęcia jakie jest super po prostu. Także o to chodzi. Wtedy ktoś zobaczyłby tą książkę, o, znakomita rzecz, przewodnik, a potem sobie ogląda z komfortem piękny detal, właśnie detal, o to chodzi.
A ty jak ty byś zdefiniował w ogóle różnicę pomiędzy książką a samym jakby dziełem? Bo ty proponujesz, to jest bardzo ciekawe, proponujesz w zasadzie przełożenie jeden do jednego, zreprodukowanie wszystkich dokumentów w postaci książki, ale w zasadzie skoro te dokumenty istnieją, to po co je drukować jako książkę? Znaczy, nie, na czym polega ten interesujący mnie ta relacja? Jakby...
Dokumenty, pan Golicho, tam jakość tych dokumentów zreprodukowanych jest zadowalająca, nawet w tej małej skali, to wystarczy, prawda? Natomiast chodzi o zdjęcia zwyczajne przede wszystkim, no. No przecież jest jasną rzeczą, tego nie trzeba nikomu tłumaczyć, że zwłaszcza Zbyszkowi, który robi te wielkie zdjęcia i każdy, kto robi duże zdjęcia, że no, lepszy jest większy ekran niż mniejszy. No. A dlaczego teraz wchodzi ta jakość 4K? No dlatego 4K wchodzi, że to jest rozdzielczość 4 razy HD i ona będzie miała minimalny ekran 80 cali. No. I to będzie tam, nie wiem, jak stanieje, to każdy będzie miał w domu, będzie taka szafa stała z wielkim ekranem, ale będzie można podejść do tego ekranu i zobaczyć sobie buteleczkę malutką, która ona stoi, i przeczytać nalepkę. O to chodzi, tylko i wyłącznie, o komfort.
Chodzi o to, żeby w tej rozdzielczości można było też piekulik.
No, natomiast ja jeszcze właśnie ustosunkuję do jednej rzeczy Zbyszka i absolutnie Zbyszku masz rację o tym, że pies z kulawą nogą w tamtych, ale gdzie, to w ogóle nie do pomyślenia, do Łukasza się odniosę. Łukasz powiedział, że do teraz od 10 lat w tych instytucjach, którym przykładem jest muzeum, jakoś następuje ten minimalny komfort dla sztuki współczesnej. Ale chciałem powiedzieć, że w latach 70. a czemu nie był wielki komfort dla artystów, tylko innej sztuki. Co, źle mieli artyści plastycy? A z czego sobie samochody kupowali i wille stawiali? Ze sztuki. Oficjalnej, płaconej przez państwo, między innymi przerabiając to przez PSP. I do jeszcze trzeciej się rzeczy odniosę, o której właśnie Zbyszek mówił, ale Zosia też zawadziła. To znaczy się, dlaczego ta książka powstała, wtedy nie mogła powstać. No z prostej też przyczyny nie mogła powstać, ale niestety gorzka to jest rzecz. Zosia w 1988 roku była częścią Kwiekulik, czyli jak to się mówi, jak Alfred Jarry powiedział, czyli nic, bo nie Polska, czyli nigdzie. Kwiekulik, czyli nic wtedy było. Kwiekulik, czyli nic. I dopiero odrzuciwszy Kwiekulik, zajęła się swoją sztuką, no i odniosła sukces, stała się gwiazdą. I po prostu jest wszędzie zapraszana, jest tego i owego. I na przykład, dlaczego się odbyła wystawa retrospektywna Truszkowski, trzeba przyznać, Zbyszek, wierzyli w nas w swoim czasie. Ale to były próby, nawet były wielkie wystawy, bo w arsenale był cały arsenał do naszej dyspozycji, tylko tam pies z kulawą nogą nie przyszedł. No może raz wycieczka, szkoda. Dzięki temu propozycja pierwsza wystawy we Wrocławiu, czego efektem jest książka, była zrobić wystawę Zofii Kuli. I tu Zosia powiedziała, a nie, przepraszam, ja proponuję tak, najpierw zróbcie Kwiekulik, a potem ja chętnie zrobię. Dlaczegoś tak zrobię?
A nie sama zrobię sobie.
Bardzo dobre pytanie.
Kwiekulik, przestałam wierzyć w Kwiekulik i chcieć robić, ponieważ następowało powielanie już pewnych strategii działań. I po dokumenta 12 w 2007 roku tak poczułam, że mogłabym dalej siebie powielać i tak dalej. No i chyba dlatego. A w tej chwili jestem w takiej sytuacji, że właśnie grozi mi to, że albo będę dalej robić swoje prace takie, jakie już są znane, albo zajmę się czymś innym, nie wiem.
Bardzo inspirująca książka Kwiekulik się ukazała. Możesz ją też potraktować jako źródło inspiracji.
Dygresję, chciałem taką powiedzieć, mam pomysł. Mam to fajny pomysł i właściwie jakbyś się zgodziła, to już masz zajęcie do końca życia. No, żeby tak, taka grupa artystyczna, która tak działa, że raz na 5 lat wydaje książkę. O tym samym. Tylko teraz widzimy to inaczej. I za następne 5 lat widzimy jeszcze inaczej. I za następne jeszcze 5 lat. A dalej nawet powiem, że należało dorządzić też testament i stworzyć specjalną fundację, która po śmierci wszystkich członków tej grupy nadal kontynuowałaby produkowanie tych... Co myślę, to jest fantastyczny pomysł, nie? No właśnie.
To może zapytamy publiczność, co myśli o tym pomyśle.
To samo jest, jednak co innego.
Bardzo też miłe grono ludzi się tu zebrało, więc może są jakieś pytania, czy może ktoś ma ochotę coś dodać? Dowiedzieć się.
Ile kosztowało jajko w PRL-u? Ciasto kosztowało 2 zł. Ja. A dlaczego? Ile kosztowało?
To pytanie było za trudne o jajko, ale jakieś inne pytania, jeśli są?
Kilo kiełbasy zwyczajnej 44 zł.
Tak, 44.
Czasem powiem. Czemu nie archiwum cyfrowe, a nie książka? Ale to chyba trochę. Czemu
będzie też archiwum cyfrowe. Pracujemy nad tym. Archiwum Kwiekulik. Będzie prezentowane na stronach Muzeum Sztuki Nowoczesnej w formie cyfrowej. Mam nadzieję, że niebawem, nie za 5 lat, tylko za krótszym okresie. Trwa cały czas opracowywanie i digitalizowanie drugiej części archiwum, archiwum sztuki innych. I tak, będzie cyfrowe, zdecydowanie, w internecie.
Zdecydowanie, bo nie wierzę w wszystkie cyfrowe. Jak to wszystko już szlak trafi, to ta książka, tu zostanie, to będzie jedno, co zostanie, a te wszystkie archiwa cyfrowe, to wszystko, wystarczy, że prądu nie będzie, a książkę sobie będę przeczytał.
A to rzeczywiście Zofia, pamiętam, też miała taką intuicję, to jest piękna anegdota, nie wiem, czy mogę ją powiedzieć, że była dyskusja nad kształtem ostatecznym makiety i tym, jak mają być oznaczane poszczególne rozdziały, paginacje. I Zofia przekonywała, że powinno być na każdej stronie u dołu i u góry. Jakoś to było, że w razie wojny albo pożaru, to jak zostanie tylko pół książki, to żeby było wiadomo, która strona jest z jakiego rozdziału. To jest jakby element, pamiętam, dobrze zapamiętałem, piękna anegdota, która właśnie mówi o waszym też niesamowitym właśnie przywiązaniu do dokumentowania i do przekazywania wiedzy i zapisywania. Wszyscy się śmieją, ale właśnie to jest może też jakby ciekawa kwestia, ciekawe pytanie, skąd w zasadzie u was się wzięła ta zawziętość, ta pasja, ten pomysł na dokumentowanie?
Mnie strasznie denerwowało w pewnym momencie takie uwagi artystów, zwłaszcza artystów, a szkoda, że nie było przy tym kamery, a szkoda, że to nie zostało zarejestrowane. I po prostu uważam, no to jak tak szkoda, dlaczego kurczę nie wziąłeś tej kamery i nie sfilmowałeś tego. I właśnie to było takie przesłanie, żeby nie żałować potem.
Ale jest też bardzo duża grupa artystów, też procesualnych, którzy nie życzą sobie aparatu fotograficznego, ani kamery, ani bycia zdokumentowanym, to przeczy samej idei efemery, prawda? Jest to nawet zrozumiała sprawa.
Nie, nie, nie,
zgadzam się, bo Kwiekulik robili nie efemery, tylko działania dokumentowane, więc nie można było robić działań niedokumentowanych, jeżeli to było w programie, prawda? I tym między innymi się różnimy właśnie od innych artystów z tamtego.
Znaczy, ludzie się zgadzam faktycznie. No, co tu owijać w bawełnę? No, ja wymyśliłem działania dokumentowane i stąd się wziąłem.
Ale jak na to wpadłeś?
Siedzi na sali Grzegorz Kowalski i kiwa głową. No, jak na to wpadłem?
W którą stronę kiwa?
Właśnie, no. Jak na to wpadłem? Nie, no to długa historia, no, historia w pracowni, że tam był aparat fotograficzny i kamera jako takie naturalne narzędzie rejestracji rzeźby, kiedy ona idzie do kubła, nie może być odlana, prawda, i tak dalej, niektórzy nawet używali kamery, żeby zrobić, tak zwaną pokazać rejestrację czasoprzestrzeni, prawda, więc podkład był też z pracowni Januszkiewicza, bo tam trafiłem po pracowni Łodziany, który mnie zostawił na drugi rok. I wyobraźcie sobie Państwo, że ja jestem jedynym chyba studentem chyba na świecie, który powtarzał rok. Chyba i dostał dwóje z przedmiotu zasadniczego, czyli z rzeźby. No, także ciekawe są tego początku.
Czy może teraz są jakieś pytania w tym razie? Może Grzegorz Kowalski wyjaśni, czy kiwał głową tak, czy nie?
Nie, to znaczy, w jakim kraju jest to, jak się tak kiwa?
W Gdańsku.
W Gdańsku, też nie, to jest tak.
No, ja myślę, że jest nieprawdą, że nikt was nie wierzył w tych latach. Jeszcze było parę osób, które wierzyły. Także poza Truskowskim, który napisał książkę pierwszą o was, no i Zbyszkiem tu obecnym, no to jeszcze grono tych waszych znajomych z okresu studiów też was wierzy. No i Maryla Sitkowska przede wszystkim, która pierwsza się wzięła.
Brakuje tego nazwiska właśnie, zapominamy o Maryli, ale ona zrobiła...
A taki... Pani Kina, czy tam się też pojawiają?
Odwołać się do wywiadu, który Maryla Sitkowska z nami przeprowadziła. Właściwie to był wywiad robiony już na samym końcu naszej wspólnej działalności i potem był jeszcze dopisywany czy uszczegóławiany już kiedy byliśmy osobno. I to jest też takie świadectwo momentu.
Ten wywiad jest na stronie internetowej, on nawet nie jest... Tak, skończony jest. Świetny wywiad. To właśnie dzięki inicjatywie Maryli Sitkowskiej, która, jeśli państwo ciekawią drobnostki takie, myśmy w dziekance w swoim czasie zrobili taki, no jeszcze Kiriense to ja potem zacząłem sam robić, ale performance załóżmy, że wystawiliśmy się na sprzedaż z takimi tabliczkami i jedną z osób, jeden to był dwórnik, który nas kupił, żeby mu zrobić rozsyłkę, a druga była Maryla Sitkowska właśnie, która kupiła nas, żeby zrobić wywiad. Ten właśnie.
Czy jeszcze są jakieś pytania? Jeśli nie, to ostatnie słowo.
Jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć, bo to jest, no bo państwo nie wiedzą, gdzie siedzą, że tak powiem.
W
hali Turbin? Nie, to w hali meblowej. Nie, chodzi, o co chodzi? Zosia to mówiła, te odniesienia, Łukasz o tym mówił, odniesienia. Co to są odniesienia, proszę? Ale odniesienia, na czym polega internet? Na linkowaniu, no. I teraz wprowadzę... Oczywiście, że wtedy, kiedy myśmy to zaczęli robić, to nie było żadnego internetu. ale już taki facet go gdzieś tam teoretycznie wymyślał, o czym myśmy oczywiście nie wiedzieli, i tu gdzieś w Polsce taki kwiek i kulik coś zaczęli też kombinować, że takie odniesienia i łączniki potem taką siatkę stworzą i potem się można po niej o tak poruszać. No, to Łukasz mówił, że te slajdy wyjmowane, potem wsadzane i potem znowu wyjmowane w inną konfigurację, można się o tak poruszać, można się cofać i tak dalej, i tak dalej.
Ale zapytanie, gdzie my siedzimy, a ty wiesz?
No, chodzi o to, że mamy tu do czynienia w innej formie, ale z największym wynalazkiem ostatnich lat świata, którego efekty objęły miliardy ludzi na świecie. No te odnoszenia się, mówiąc, a linkowanie, mówiąc fachowo.
Ale Państwo się w byłej Milce, ja myślałam, że to tylko nabiło. Myślałam, że to jest
Dobrze. Zofia, ostatnie słowo należy do ciebie.
Tak zwaną głupotę. No oczywiście pamiętam, jak tu staliśmy kiedyś po jakieś meble w kolejce.
To wynalazek był taki, że ten był najpierw za Zabieckiem, a potem w ciągu jednej nocy przestał być Zabieckiem.
To w momencie?
Tak,
to bardzo Wam dziękuję za to spotkanie, za bardzo ciekawe historie. Dziękuję, Łukasz, za to wspaniałe dzieło i wszystkich serdecznie zapraszamy do lektury i również do nabywania tej książki Piętro Wyżej w księgarni. Można to zrobić. Teraz kończymy niniejszą tą oficjalną część spotkania i myślę, że rozmowy kolorowe mogą się jeszcze dalej tutaj toczyć. Dziękuję bardzo.
Książka jeszcze jest w promocyjnej cenie dzisiaj i można dostać autografy artystów, także zachęcamy. Dziękujemy.